Niedawno rozmawiałem z doświadczonym instruktorem nurkowania rekreacyjnego i technicznego o tym, jak włączyć szkolenie z zakresu czynników ludzkich i umiejętności pozatechnicznych, które prowadziłem, do jego kursów oraz do szerszej społeczności nurkowej. Jednym z kluczowych wyzwań, które poruszyliśmy, było pytanie, jak szybko stworzyć zespół z grupy kursantów. To nie pierwszy raz, kiedy słyszę to pytanie. Badania pokazują, że jednym z najszybszych sposobów budowania zespołu jest otwartość lidera, przyznanie się do błędu, opowiedzenie o sytuacji, w której coś poszło nie tak, albo po prostu powiedzenie nie wiem i poproszenie zespołu o pomoc. Ważny temat, który poruszył ten instruktor, dotyczył prawnej natury i odpowiedzialności instruktora nurkowania. Obawa przed ewentualną odpowiedzialnością prawną, jak również oczekiwana nieomylność wobec instruktora sprawia, że otwartość staje się niezwykle trudna. Jeśli instruktor wskaże kursantom, że coś nie poszło zgodnie z planem lub odbiegało od standardów, naraża się na ryzyko pozwu, kontroli ze strony agencji szkoleniowej lub opinii osoby nieodpowiedzialnej czy wręcz niekompetentnej. Takie sytuacje bywają kosztowne i czasochłonne, dlatego wielu instruktorów uczy w sposób defensywny. Gdy coś pójdzie nie tak, nie rozmawia się o tym otwarcie, nie analizuje błędów, a często po prostu się je ukrywa. Niektóre agencje uznają wręcz za naruszenie standardów fakt, że instruktor nie doniesie na innego instruktora za podobne przewinienie. Trudno o lepszy sposób na uciszenie ludzi. Niestety, jak zauważył mój rozmówca, w nurkowaniu, jak w wielu innych środowiskach, postrzeganie staje się rzeczywistością. Dlatego wielu profesjonalistów raczej nie zmieni swojego podejścia. Ta rozmowa zainspirowała mnie do stworzenia czteroczęściowego cyklu blogów poświęconych temu, jak budować bezpieczeństwo psychologiczne w zespole, w oparciu o najnowsze badania. Warto pamiętać, że każde nurkowanie szkoleniowe jest w gruncie rzeczy nurkowaniem zespołowym. Instruktor jest liderem, a kursanci są członkami zespołu. Obie strony działają wokół wspólnego celu – wzajemnego rozwoju. Kursanci uczą się od instruktora i od siebie nawzajem, a instruktor z każdej przeprowadzonej lekcji. Każdy kurs jest okazją do doskonalenia, do zobaczenia, jak szkolenie wpływa na kursantów i jak może poprawić sposób uczenia. W 2020 roku dr Timothy Clark opublikował książkę opartą na badaniach Edgara Scheina i profesor Amy Edmondson, światowych autorytetów w dziedzinie kultury organizacyjnej i bezpieczeństwa psychologicznego. Amy Edmondson w swoich badaniach z końca lat 90. zdefiniowała bezpieczeństwo psychologiczne jako wspólne przekonanie w zespole, że podejmowanie ryzyka interpersonalnego jest bezpieczne. Opisała też, że członkowie zespołu podejmują decyzję o tym, czy zabrać głos, ważąc ryzyko natychmiastowej reakcji grupy z potencjalnymi konsekwencjami milczenia. Ten mechanizm dobrze znamy z życia. Jeśli odezwiemy się, możemy spotkać się z negatywną reakcją tu i teraz. Jeśli jednak zachowamy milczenie, efekt przyjdzie później. Może nawet problem zniknie sam. Z natury unikamy natychmiastowych negatywnych emocji, co wyjaśnia teoria perspektywy Kahnemana i Tverskiego. Badania Clarka, zebrane w książce Cztery etapy bezpieczeństwa psychologicznego, rozwinęły koncepcję Edmondson. Pokazały, że bezpieczeństwo psychologiczne powstaje stopniowo, przez cztery etapy. Bezpieczeństwo integracji, bezpieczeństwo uczenia się, bezpieczeństwo wnoszenia wkładu oraz bezpieczeństwo kwestionowania. Ten ostatni etap jest szczególnie ważny w nurkowaniu. To moment, w którym każdy może w dowolnej chwili zakwestionować decyzję lub zatrzymać coś, co wydaje się niebezpieczne. Clark podkreśla jednak, że bez solidnych fundamentów na wcześniejszych etapach nie da się zbudować prawdziwego bezpieczeństwa psychologicznego. Każdy z kolejnych podcastów będzie poświęcony jednemu z tych czterech etapów. Część pierwsza – bezpieczeństwo integracji. Część druga – bezpieczeństwo uczenia się. Część trzecia – omówi bezpieczeństwo wnoszenia wkładu, a ostatnia. Część czwarta – dotyczy bezpieczeństwa kwestionowania istniejącego ładu i porządku, jak również funkcjonowania zespołu czy procesu podejmowania decyzji. Pomysły i koncepcje, które znajdziecie w tej serii, pochodzą z materiałów szkoleniowych Leadership Factor z programu The Four Stages of Psychological Safety. Wszystkie materiały zostały zaadaptowane na grunt środowiska nurkowego, a w szczególności szkolenia nurków. Każdy artykuł zawiera 5 praktycznych wskazówek, które możecie zastosować w swoim własnym procesie nauczania i pracy zespołowej. Bezpieczeństwo integracji. Jak sprawić, by inni czuli się częścią zespołu? Pierwszym krokiem w budowaniu bezpieczeństwa psychologicznego jest stworzenie bezpieczeństwa integracji. W nurkowaniu bywa to trudne. Przeszkodami mogą być lojalność wobec konkretnej agencji, różnice w konfiguracji sprzętu, tytuły czy nawet stopnie uznaniowe. A przecież każdy z nas potrzebuje przynależności. Jesteśmy istotami społecznymi. Bycie częścią grupy jest dla nas naprawdę ważne. Po pierwsze, zacznijmy od wzajemnego poznania. Zadawajcie pytania i poznawajcie ludzi. Dowiedzcie się, czym się interesują, co ich motywuje i jakie mają cele. Na kursach można zacząć ten proces nawet przed pierwszym spotkaniem, wysyłając krótkiego maila, pytając o doświadczenie czy oczekiwania. Zapiszcie sobie kilka pytań, które pomogą Wam prowadzić rozmowę. Z czasem stanie się to naturalne. Pamiętajcie jednak, by nie wchodzić w tematy zbyt osobiste. Skupcie się na tym, co jest związane z doświadczeniem i zainteresowaniami. Po drugie, zdefiniujcie i przekażcie cel oraz wartości zespołu. Aby czuć się częścią grupy, każdy musi rozumieć, dlaczego zespół istnieje, jak działa i co sobą reprezentuje. W środowisku szkoleniowym warto jasno określić swoje wartości, powód, dla którego szkolicie oraz oczekiwania wobec kursantów. W zespołach rekreacyjnych to może być po prostu wspólne zrozumienie, co nas kręci w nurkowaniu i dlaczego robimy to w taki sposób. Po trzecie, zatrzymajmy się i słuchajmy. Słuchajmy, co inni mają do powiedzenia z intencją zrozumienia, a nie tylko z zamiarem dania odpowiedzi. To tak zwane aktywne słuchanie. Zatrzymajmy się na chwilę, zanim odpowiemy na poruszone zagadnienia. Zanim udzielicie odpowiedzi, nawiążcie do tego, co właśnie usłyszeliście. Najlepiej stosując parafrazę lub podsumowanie tego, co właśnie zostało wam przekazane. Każdy zna to uczucie, kiedy rozmówca tylko czeka, aż skończycie mówić, by wtrącić swoje zdanie. W komunikacji zespołowej to poważna bariera. Po czwarte, realizujcie małe zobowiązania. Jeśli coś obiecacie, zróbcie to. Nawet drobiazgi mają znaczenie. Drobne gesty, takie jak wykonanie małej prośby, naprawienie sprzętu czy oddanie pożyczonego przedmiotu, budują zaufanie i pokazują szacunek. Po piąte, całkowity zakaz personalnych ataków. Ludzie popełniają błędy, mylą się i czasem zawodzą, ale to nie powód, by odbierać im szacunek. Nie ma usprawiedliwienia dla ataków personalnych. Zwracajcie uwagę na komentarze i zachowania, które mogą sprawić, że ktoś poczuje się zepchnięty na margines. To odpowiedzialność nie tylko lidera, ale całego zespołu. A jeśli ktoś odważy się zwrócić uwagę na niewłaściwe zachowanie, należy to docenić. W ten sposób wzmocnicie kulturę wzajemnego szacunku. Bezpieczeństwo integracji jest czymś naturalnym dla dzieci, ale z wiekiem uczymy się dystansować, tworzyć grupy i kliki, w końcu unikać innych. Jeśli jednak chcemy naprawdę tworzyć zespoły oparte na zaufaniu, musimy praktykować integrację, przełamywać bariery, okazywać ciekawość i po prostu dobrze się razem czuć i spędzać czas.